Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
1 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Zakończyła się podróż apostolska do Szwecji. W drodze powrotnej do Rzymu w samolocie papież odpowiadał na pytania dziennikarzy. Nasz program rozpoczniemy od relacji z konferencji prasowej w samolocie. W drugiej części spróbujemy podsumować dwudniowy pobyt papieża w Szwecji. Ksiądz Leszek Gęsiak będzie rozmawiał o tym z księdzem Michałem Gutkowskim, jezuitą, duszpasterzem katolików w Danii. Zapraszamy. Przed uchodźcami nie wolno zamykać serca, jednakże rządzący muszą się też kierować rozwagą. Nie mogą przyjmować więcej migrantów i uchodźców niż są w stanie zintegrować, inaczej kończą oni w gettach, mówił Franciszek podczas konferencji prasowej w samolocie. W drodze powrotnej z Malmy do Rzymu papież odpowiadał na pytania dziennikarzy. Pierwsze dotyczyło zamykania się niektórych krajów, w tym ostatnio również Szwecji, na migrantów. Papież zauważył, że jako Argentyńczyk powinien w pierwszym rzędzie podziękować Szwecji, która w dobie dyktatur wojskowych przyjmowała uchodźców z Ameryki Łacińskiej. Dziś ludzie obcego pochodzenia stanowią tam około 10% mieszkańców. Szwecja udziela im przy tym nie tylko gościny, ale troszczy się również o ich integrację. Franciszek przypomniał, że zawsze trzeba rozróżniać między migracją i uchodźstwem. Wyraził przekonanie, że Europa nie powinna się bać innych kultur, bo powstała ona właśnie dzięki integracji wielu kultur. Przyznał też zarazem, że rządzący muszą umieć połączyć gościnność z rozwagą.
Poi cosa penso dei paesi che chiudono le frontiere?
Co natomiast myślę o krajach, które zamykają granice? Myślę, że w teorii nie można zamknąć serca na uchodźcę, ale ważna jest również roztropność rządzących. Muszą być bardzo otwarci w ich przyjmowaniu, ale muszą też dobrze rozważyć, jak ich osiedlić. Bo uchodźcę trzeba nie tylko przyjąć, ale również zintegrować. Jeśli jakiś kraj ma określoną możliwość integracji, niech postępuje na miarę swych możliwości. Jeśli inny kraj ma większe możliwości, niech robi więcej, ale zawsze z otwartym sercem. Nie zachowuje się po ludzku ten, kto zamyka drzwi, kto zamyka serce. Na dłuższą metę trzeba za to zapłacić politycznie, ale politycznie trzeba też zapłacić za pewną nieroztropność w rachunkach, kiedy przyjmuje się więcej, niż można zintegrować. Bo co nam grozi w takiej sytuacji? Kiedy jakiś migrant czy uchodźca, w tym wypadku nie ma to znaczenia, się nie integruje, schodzi do getta. Jest to kultura, która nie rozwija się w odniesieniu do innej kultury i to jest niebezpieczne. Uważam, że strach jest najgorszym doradcą dla krajów, które chcą zamknąć granice, a najlepszy doradca to roztropność.
Franciszek powiedział, że rozmawiał na ten temat ze szwedzkim urzędnikiem, który przyznał, że Szwecja ma problemy tej właśnie natury, bo migrantów przybywa tak wielu, że nie nadążają ze znalezieniem dla nich szkoły, mieszkań, pracy, kursów języka. W takiej sytuacji roztropność wymaga kalkulacji, powiedział Ojciec Święty, podkreślając, że nie wierzy, aby Szwecja kierowała się w tym momencie egoizmem czy straciła swą umiejętność przyjmowania migrantów. Kolejne pytanie dotyczyło dopuszczania kobiet do kapłaństwa. Szwedzka dziennikarka przypomniała w tym kontekście, że podczas zakończonej właśnie podróży Franciszek był podejmowany przez Kościół Luterański, którego głównymi biskupami w Sztokholmie i Uppsali są kobiety. Papież powiedział, że w Kościele katolickim ostatnie słowo wypowiedział na ten temat święty Jan Paweł II i pozostaje ono wiążące zarówno teraz, jak i w przyszłości. Franciszek jednak zastrzegł, że wiele rzeczy kobiety robią lepiej niż mężczyźni. Przypomniał też o dwóch wymiarach eklezjologii katolickiej, Piotrowej i Maryjnej, przy czym ważniejszym wymiarem jest wymiar maryjny, na co wskazuje również fakt, że sam Kościół jest pojmowany jako kobieta, oblubienica Chrystusa. Jedno z pytań zadane przez dziennikarkę francuską dotyczyło sekularyzacji, którą naznaczona jest zarówno Szwecja, jak i Francja. Czy jest to nieuchronne? Kto ponosi za to odpowiedzialność? Pytała przedstawicielka Radio France.
Fatalità no.
Nieuchronnie. Nie, nie wierzę w fatalizm. A kto ponosi za to odpowiedzialność? Nie potrafiłbym powiedzieć, ty jesteś odpowiedzialny. Nie wiem. To pewien proces. Ale najpierw chciałbym zauważyć, że papież Benedykt, teolog, mówił o tym bardzo dużo, że kiedy wiara staje się letnia, wtedy i Kościół słabnie. Epoka największej sekularyzacji we Francji, na przykład, to czasy, kiedy dwór stał się światowy, kiedy księża byli kapelanami dworu, funkcjonalizm klerykalny, ale brakowało mocy ewangelizacji, mocy Ewangelii. I zawsze, kiedy jest sekularyzacja, słaba jest ewangelizacja.
Papież zauważył z kolei, że na sekularyzację ma też wpływ inny proces o charakterze kulturowym.
Kiedy człowiek otrzymuje od Boga świat, aby stworzył kulturę, by rozwijał świat, nad nim panował, w pewnym momencie człowiek, tak jak w micie o wieży Babel, czuje się do tego stopnia panem kultury, że sam zaczyna być stwórcą innej kultury, ale już własnej, i sam zajmuje miejsce Boga Stworzyciela. W sekularyzacji wcześniej czy później przychodzi grzech przeciw Bogu Stwórcy. Człowiek czuje się samowystarczalny. Nie jest to problem świeckości, bo potrzebujemy zdrowej laickości, która jest zdrową autonomią nauki, myśli, polityki. Tego potrzebujemy. Ale czym innym jest laicyzm, taki jak ten, który był dziedzictwem oświecenia? A zatem myślę, że są tu te dwie rzeczy. Samowystarczalność człowieka, twórcy kultury, który przekracza pewne granice, czuje się Bogiem, a także słabość ewangelizacji, jej letniość, letniość chrześcijan.
Franciszek był też pytany o swoje plany, najpierw odnośnie do 50-lecia odnowy charyzmatycznej, która przypada w przyszłym roku. Jest to o tyle ważne, że większość protestantów należy dziś właśnie do wspólnot o charakterze zielonoświątkowym. Papież opowiedział o swych dobrych doświadczeniach z zielonoświątkowcami, przede wszystkim w Argentynie. Zapowiedział też, że weźmie udział w ekumenicznym spotkaniu, które jest planowane w Rzymie przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Zapytany o ewentualną podróż do Niemiec z okazji 500-lecia reformacji, Franciszek przypomniał, że jeśli chodzi o podróże zagraniczne, to na razie są w planach jedynie dwa kraje, India i Bangladesz. Ojciec Święty opowiedział też o swojej audiencji dla prezydenta Wenezueli. Podkreślił przy tej okazji znaczenie dialogu. Stwierdził, że gdyby był on prowadzony na Bliskim Wschodzie, udałoby się uratować wiele istnień ludzkich.
Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Michał Gutkowski, jezuita, rektor Kościoła Świętego Augustyna w Kopenhadze i przełożony jezuitów w tym mieście. Witam ojca bardzo serdecznie w naszym studiu.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Proszę ojca, skończyła się pielgrzymka papieża do Skandynawii. To, co było niezwykle ważne i trudne chyba w czasie tej pielgrzymki, to fakt, że papież przyjechał tak naprawdę na zaproszenie kościoła luterańskiego i tym, co było głównym punktem tej wizy, to była rocznica reformacji. Jak Skandynawowie papieża przyjęli?
No, trzeba powiedzieć, że przyjęli papieża z wielką klasą, jako współgospodarza tych uroczystości. Wizyta też odbiła się szerokim echem w prasie, w mediach. Od dłuższego czasu, ja jestem w Danii, tak, ale no, zaraz jestem za mostem, można powiedzieć, za Sundem, za cieśniną Sund, więc bardzo blisko tutaj mamy. W duńskiej prasie od dobrych paru tygodni ukazują się regularne artykuły dotyczące samej osoby Franciszka, a także dialogu ekumenicznego. Szwecja, no widać też po samych uroczystościach, że bardzo dobrze się przygotowała do tego, że no, całe i nabożeństwo, wydarzenie ekumeniczne wczorajsze tutaj w Malmö, w sali widowiskowej były no, przemyślane, przygotowane, tak żeby rzeczywiście zrozumieć też i połączyć oba kościoły.
Inicjatywa tego spotkania wyszła od luteranów, Ojciec Święty na nią pozytywnie odpowiedział. Czy to oznacza, że po tej stronie protestanckiej jest rzeczywiście wola jeszcze większego zbliżenia się tych kościołów do tego stopnia, żebyśmy rzeczywiście mogli mówić o jedności A wiemy, że jest to trudne, bo niestety pomimo dialogu piętrzą się wciąż to nowe trudności, które dzielą oba kościoły.
Wydaje mi się, że to zaproszenie i ta chęć jest szczera. Tylko pytanie, na jakim poziomie to występuje, tak? Widzimy, że głowy, czyli osoby, które są liderami, przywódcami swoich wyznań, tradycji kościelnych, czyli i papież, i przewodniczący wspólnoty luterańskiej, no bardzo zabiegali i chcą tego spotkania. I myślę, że na tym najwyższym poziomie jest to zrozumienie, jest ta współpraca, więc na tym poziomie na pewno to widzimy. Natomiast pytanie, czy ten dialog, czy ta kontynuacja schodzi w dół, czy tam istnieje i na jakim poziomie ona istnieje. Ja bym powiedział, że z tym jest gorzej w tym momencie, że istniejemy troszkę obok siebie, na poziomie przyjacielskim, towarzyskim, jesteśmy bardzo ze sobą związani, ale nie widzę jakiejś takiej wielkiej energii ekumenicznej, która jeszcze jakiś czas temu chyba tu była obecna z żadnej ze stron. I no, sytuacja, można powiedzieć, też jest zrozumiała troszkę, czy jakby trudność z tego względu, że nie ma tu tej równowagi. Jest ogromna liczebna przewaga wiernych kościoła luterańskiego, który zmaga się ze swoimi problemami, ze swoimi wyzwaniami, ze swoimi obowiązkami i można powiedzieć, no ekumenizm jest czymś ekstra, co wymaga naprawdę wielkiego wysiłku. Katolicy z kolei no, są skupieni na tym, żeby bardziej służyć swoim, napływającym rzeszom emigrantów, wielokulturowo, językowych zmagań, nazwijmy to, czy wyzwań, jest moc. Więc żeby rzeczywiście wyjść troszkę spoza siebie i dojść do siebie, potrzeba czegoś ekstra, dodatkowego wysiłku, na który nieraz nie ma siły, a może czasem świadomości czy chęci.
Ojciec Święty przyjechał do Szwecji, mówi się i rzeczywiście widać to tutaj na ulicach, że jest to społeczeństwo bardzo sekularyzowane. Dla nich przyjazd papieża to takie trochę pytanie o coś dziwnego. Kim jest ten ktoś? Więc ta wizyta to jest także pewien znak zapytania dla sekularyzacji, która niezwykle mocno tutaj jest zauważalna.
Tak mówi się o religii, czy o kościele tutejszym, że jest to religia kulturowa. Na tym polega ta sekularyzacja, że wszyscy respektują religię, kościoły, księży, ale jest to bardziej związane z kulturą, z tożsamością narodową i kulturową niż z wiarą. Żywą wiarą w Boga. Stąd ta sekularyzacja, czy nawet obecność religii, płacenie podatków wcale nie przekłada się na modlitwę, na obecność w kościele, na nabożeństwach i tak dalej. Mówimy o tym, że nie ma sakrum, tak? Poczucia świętości. Ono gdzieś zniknęło. Zresztą, no mówię, ja też ucząc w szkole tutaj w Danii, no widzę, jak się zachowują uczniowie. Oni nie mają pojęcia, że czegoś nie można dotknąć, gdzieś nie można wejść, że ktoś może się kłaniać przed tabernakulum czy ołtarzem na przykład. Tak, że jakby zupełnie nie są wprowadzeni w coś takiego. Więc ta wizyta na pewno będzie pytaniem o obecność duchową Boga poprzez obecność papieża, głęboko wierzącego, wyznającego Chrystusa i swoim słowem, i czynem, co bardzo przemawia tutaj. Myślę, że jest rzuceniem tutaj i będzie rzuceniem ziarna wiary i oby ono przyniosło owoc, bo będą to ziarna pytań, może ziarno jakiegoś takiego poruszenia wewnętrznego. Wiele było symboli w czasie tych nabożeństw, myślę wiele tekstów, rozmów też i w telewizji, i w radiu, na łamach prasy, które mogą to serce ludzkie poruszyć i ja na to bym bardzo liczył, przynajmniej w formie pytania, ale może i właśnie czegoś więcej.
Proszę Ojca, zobaczmy też na sytuację Kościoła katolickiego, bo z tej naszej rozmowy też dosyć jasno już widać, że jest to Kościół mniejszościowy, jest to Kościół, który stanowi tak naprawdę no, maleńki margines ludzi wierzących, nazwijmy to, albo deklarujących się, że przynależą do jakiegoś Kościoła. Natomiast to, co się stało dzisiaj, msza święta z papieżem, pokazała, że jest to jednak wspólnota bardzo zintegrowana. To jest jednak bardzo wspólnota mająca swoje podstawy etyczne, moralne i przede wszystkim wierząca. Wielu ludzi, z którymi dziś rozmawiałem, mówiło, że dzisiaj zobaczyliśmy, jak jest nas dużo, jak możemy tutaj razem cieszyć się tym, że wierzymy w tego samego Pana Boga. Jak wygląda ten Kościół w Skandynawii?
Kościół w Skandynawii przede wszystkim jest bardzo osłabiony przez nieobecność rdzennych, etnicznych obywateli, czy Duńczyków, czy Szwedów, czy Norwegów. Bo przez wiele lat, przez połączenie Kościoła i państwa, zabronione była obecność tutaj w większości krajów innowierców. W związku z tym przez te kilkaset lat rzeczywiście katolicy lokalni, miejscowi zanikli, a te nowe pokolenia dopiero nadchodzą. Więc oprócz tego, że jest nas mało liczebnie, to jeszcze jesteśmy słabi taką słabością Kościoła, którym jest większość emigrantów, który też się nie czuje u siebie, tak? Ci ludzie przyjechali, dopiero się aklimatyzują, może ich dzieci będą wyrastały już jako obywatele, jako czujący się jako Duńczycy czy Szwedzi. Więc to jest ta słabość tego Kościoła, taka początkowa i naturalna, zrozumiała nawet z punktu widzenia takiego psychologicznego czy socjologicznego. Więc możliwość spotkania się, wyznania wspólnego wiary przy głowie Kościoła, który reprezentuje ponad 1,2 miliarda wierzących na całym świecie, no jest bardzo, bardzo ważna. Ale z kolei siłą tego Kościoła jest to, że w społeczeństwie tak sekularyzowanym, tak obojętnym, bo nie o to chodzi, że ono jest przeciwne, ono jest obojętne na Boga, tak? Tu się nie rozmawia, jest życzliwa taka obojętność. No, żeby iść do tego Kościoła, wyznać tą wiarę, to trzeba się przełamać. To rzeczywiście ci, którzy byli dzisiaj, no to są ludzie, którzy tą wiarę mają przemyślaną. Postawa ich, jest to wynik ich decyzji, a nie tradycji, tylko nie jakiegoś rozpędu historycznego, czy rodzinnego, czy wiary, która płynie bardziej z przyzwyczajenia. Więc każdy z nich jakąś barierę, żeby być w Kościele, żeby być we wspólnocie, żeby uczestniczyć, musiał przejść i w sobie, i wobec swojego otoczenia. Więc to jest na pewno ta siła tego Kościoła, bo też nawet wśród Polaków też widzimy, że odsetek chodzących do Kościoła, no to jest powiedzmy te 10%. W związku z tym to zebranie, umocnienie na pewno przyniosło nam wszystkim radość. Ja też miałem takie pocieszenie w czasie dzisiejszej liturgii, mimo zimna i takiego przenikliwego chłodu. Było to dla mnie piękne przeżycie. Myślę, że też wielka inspiracja i motywacja do mojej pracy duszpasterskiej i posługi.
Reasumując tę naszą rozmowę, ta wizyta Ojca Świętego w Skandynawii, czym może zaowocować?
Owoce, myślę, że jak to w Skandynawii, będą przychodziły powoli. To nie jest kraj taki, czy w ogóle kultura, która reaguje spontanicznie, od razu. To musi być przemyślane, przetrawione, zabierze to pewien czas, ale ziarno zostało rzucone. Ojciec Święty rzeczywiście przyjechał na granicę i Kościoła, można powiedzieć, i też ekumenizmu, ryzykując wiele, przyjmując to zaproszenie, myślę, że ten jego też osobisty wkład i przekonanie, i ryzyko, które podjął, podobają się Panu Bogu i przyniosą tutaj owoce. Aczkolwiek troszkę być może na nie poczekamy.
Bardzo dziękuję Ojcu za tę rozmowę i spotkanie tutaj w studiu Radia Watykańskiego w Malmö w Szwecji. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ojciec Michał Gutkowski, jezuita, rektor Kościoła Świętego Augustyna w Kopenhadze i przełożony jezuitów w Danii.
Szczęść Boże!
Wywiad przeprowadził ksiądz Leszek Gęsiak, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.